Drodzy Państwo, jest godzina 13, tu Radio Maryja, Katolicki Głos w naszych domach. Jak w każdą niedzielę o tej porze, czas, aby rozpocząć audycję dla chorych w studiu Radia Maryja. Jak zawsze bardzo serdecznie witam Panią Barbarę i gości naszego dzisiejszego spotkania.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Ojca Piotra, witam jeszcze Kasię, która tam jest. Za szybką. Drodzy Państwo i Państwa, bardzo serdecznie witam. Witam moich gości. Dzisiaj najogólniej mówiąc będziemy mówić o relacjach. Zobaczymy, dokąd nas ta mowa o relacjach zaprowadzi. Chcielibyśmy, żeby zaprowadziła nas do pojęcia czy do rzeczywistości krytyki. No ale zobaczymy, jak będzie. W studiu są dwie panie. Pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta. Witam panią bardzo serdecznie. Pani Jurzysta, pani Elżbieta Jurzysta jest z Torunia. Pani Joanna Zapart.
Witam.
Która jest z Łodzi, aż z Łodzi. Bardzo serdecznie witam. I pan Krzysztof Jankowski z Torunia.
Tak,
z Torunia. Tak. Zanim, proszę państwa, zanim zaczniemy nasz temat, ojej, to podam bardzo trudny, smutny komunikat. Wczoraj wczesnym rankiem zmarł pan doktor Krzysztof Liszcz, doktor medycyny. Znany, wielokrotnie był gościem tej audycji, znany w Toruniu, znana osoba w Toruniu, ale nie tylko. Gdybyśmy mieli wymieniać jakieś obszary zainteresowań, czy obszary pracy, czy służby, może to lepsze słowo, pana doktora, to byłoby ich bardzo dużo. Ja powiem tak z głowy to, co wiem, a więc wspólnoty rodzin, to pierwsze, kościół domowy.
Spotkania
terapia, tak, spotkania małżeńskie, terapia osób uzależnionych od alkoholu. To druga taka dziedzina, w której pan doktor Krzysztof Liszcz działał, pracował, służył. Następnie
rodziny zastępcze.
Tak, rodziny, rodzicielstwo zastępcze. To następna sprawa. I jeszcze
Fundacja Daj Szansę Dzieci Niepełnosprawne.
Fundacja Daj Szansę, tak. Założył, współzałożył razem z żoną Kasią. Założył stowarzyszenie Fundację Daj Szansę. Fundację, która zajmowała się przede wszystkim terapią dzieci z porażeniem mózgowym.
Potem też dzieci z FAS.
Tak, potem dzieci z FAS-em. FAS to taki zespół alkoholowy. To też mówiliśmy tutaj w tych audycjach i w ogóle w Radiu Maryja na temat tego zespołu. No i po prostu zmarł. Bardzo nam przykro, Madziu.
Czy ja
też miałaś
tak,
dobre znałam relacje, go, bo ja znałam go bardzo
osobiście
długo.
I mogę powiedzieć, że dziękuję Bogu, że mogłam spotkać takiego człowieka
właśnie, na, tym
na
chyba,
swojej
Madziu,
drodze.
Pozostańmy, bo ja myślę, że wiele osób dziękuję Bogu, że pan doktor Krzysztof Liszcz wszedł jakoś w ich życie. A chciałabym, żebyśmy nie rozmawiali może dzisiaj dłużej, dlatego że mam nadzieję zrobić spotkanie osób, które zechcą mówić o panu doktorze. A więc wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światło wiekuista, niechaj mu świeci
na
wieki wieków. Amen. Bardzo prosimy o modlitwę dla całej rodziny. Zaczynamy nasze spotkanie. Moi drodzy, relacje. Powiem tak, takie banalne może stwierdzenie, że wszyscy doświadczamy problemów w relacjach. I my jesteśmy starsi, pewnie większych. I mówi się, że przyczyną tych problemów w relacjach jest przede wszystkim czas, w którym żyjemy. To znaczy wieczny pośpiech, to, że musimy być zawsze super i tak dalej, ale chciałabym was zapytać, ponieważ wy pracujecie nad relacjami. Powiedzcie, w jaki sposób pracujecie, bo spotykacie się w Przystani M.
Tak, my jesteśmy ze Stowarzyszenia Przystań M, które działa od ponad 10 lat. Mamy taki dom w Ciechocinku, w którym też właśnie odbywają się warsztaty, nawet w tej chwili, więc pozdrawiamy tych, którzy tam ćwiczą. Natomiast w różnych miejscach mamy różne formy pomocy. Jedną z tych form, o których już kiedyś tam mówiliśmy, są meetingi, praca na 12 krokach, wreszcie żyć ku pełni życia, oparte na 12 krokach i Piśmie Świętym, ale dzisiaj chcemy powiedzieć o drugiej takiej ścieżce porozumieniu bez przemocy. I w Toruniu są trzy grupy ćwiczeniowe, które jakby pracują nad zmianą nawyków, nad nauczeniem się nowego spojrzenia, które proponuje Marshall. Oraz oczywiście właśnie tak jak w tej chwili w Ciechocinku są różne
warsztaty. Marshall to psycholog, który wydał kilka podręczników na temat właśnie porozumienia człowieka z człowiekiem, prawda? Mhm. I na tym z tego korzystacie.
Tak. Z jego całej
zasad,
koncepcji,
które on wypracował, tak. Który proponuje.
No dla mnie osobiście to są narzędzia, które pokazują mi, Marshall był Żydem, ale dla mnie jako osoby wierzącej to są wręcz narzędzia, które pokazują mi, jak realizować moje chrześcijaństwo, tak? Jak spełniać to, o czym w mojej religii się mówi, czyli na przykład my mówimy o tym, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni i długo próbowałam jakby to wprowadzić w życie, natomiast Marshall dał mi narzędzie, tak? Mhm. I ja w tej chwili nie osądzam ludzi. To jest dla mnie ogromne.
Zaczęła się od jakiegoś początku, tak?
Tak. Wiem, jak to zrobić, no żeby nie osądzać, nie?
Spytam was, może i panią Joannę, pana Krzysztofa, dlaczego mamy takie problemy w relacjach? Gdybyście mogli, może na podstawie swojego doświadczenia życiowego, ale też na podstawie, bo i pan Krzysztof, i pani Joanna uczestniczą w tych różnych spotkaniach, treningach, może też na podstawie tego, czego się uczycie na spotkaniach. Dlaczego mamy problemy w relacjach?
Trudność w relacjach, moim zdaniem,
pan
wynika.
Krzysztof, tak.
Wynika przede wszystkim z tego, że boimy się wchodzić, mamy uczucie strachu. Boimy się wchodzić w relacje z innymi ludźmi, aby nie zostać samymi skrzywdzonymi. Mhm. Więc to jest taka podstawowa jak gdyby zasada. Także z braku czasu. Mamy wiele różnych zadań, zajęć i ten nasz czas jest bardzo ograniczony, więc relacje temu nie sprzyjają, bo
są powierzchowne, tak?
Są bardzo powierzchowne i bardzo skracamy ten sposób komunikacji z innymi, żeby wyrazić szybko, co chcemy, a nie zawsze to jest zrozumiałe dla tej drugiej strony.
A gdybyśmy użyli takiego pojęcia, czy słuchanie, bo ja myślę sobie, że podstawowym brakiem w relacjach czy problemem w relacjach jest nieumiejętność słuchania, że właściwie my mówimy, już ktoś inny mówi, a my już sobie w naszej świadomości, zamiast słuchać tego, co ktoś mówi, ale już sobie odpowiedź konstruujemy. Pani Joanno?
Tak, bardzo często właśnie bywa, że nie dajemy sobie też takiego czasu, żeby się nawzajem wysłuchać. Że jeszcze tak jak było wcześniej powiedziane właśnie, że spieszymy się, że...
Ale czy to jest problem pośpiechu, moi drodzy? Czy to, bo pośpiech myślę, że pewnie też tak, ale myślę, że to jest po prostu nieumiejętność, nie? Tak?
Madziu? Ja myślę, że to...
Tak mówię do pani doktor, jurysty Madziu, bo znamy się tyle lat przecież. Tak?
Ja bardziej tu upatruję nie tyle w czasie problemu przyczyny, ile w kulturze, która język, ten, który proponuje Marshall, jest językiem naturalnym, natomiast ten, którym my się posługujemy na co dzień, jest językiem normalnym, bo my się go nauczyliśmy w toku naszej edukacji. Czyli jak byliśmy mali i się przewróciliśmy, nas bolało, ktoś podszedł i pogłaskał, już nie boli. Tak nauczył nas zaprzeczania uczuciom. Trudno było nam jakby żyć w prawdzie, tak? Mówić prawdę, co czujemy, co myślimy. To jest bardzo trudne dla otoczenia, które nie chce, żeby dziecko płakało.
A więc nie tylko nieumiejętność słuchania, ale takie niebycie, niedopuszczanie do siebie prawdy, tak?
Tak, tak. Mhm. I jesteśmy uczeni tego niedopuszczania do siebie prawdy w toku naszego wychowania właśnie od maleńkości, tak? Potem szkoła, która bardzo wymusza ocenianie i też samo ocenianie, tak? Jesteśmy wdrożeni do takiego świata, w którym non-stop oceniamy. Ja wiele lat kłóciłam się w swoim, że tak powiem, umyśle z Marshallem, jak można nie oceniać, tak? Jestem nauczycielem, ja muszę oceniać, nie? Ale jak ocenić, jak wyrazić ocenę, żeby to nie był osąd, żeby tak, ta osoba...
Żeby to nie było krzywdzące, tak, nie było dołujące, mówiąc potocznie.
Dokładnie, jak wyrazić ocenę, żeby zbudować tą osobę, tak?
Zaraz do oceny, ocena to i krytyka, zaraz może dojdziemy do tego, ale chciałabym jeszcze podrążyć ten problem przyczyn nieumiejętności, czy problemów, problem, prawda, relacjach. Tak, proszę.
Ja to widzę jako ten proces socjalizacji, który oducza nas prawdy o sobie, tak? Mhm. W tym sensie chciałam tu powiedzieć.
Tak, myślisz, nie? O takim kulturowym pancerzu, tak, który na nas jest, tak, który jesteśmy wkładany, wtłaczani, tak? Pani Krzysztof?
Marshall Rosenberg mówi jeszcze taką znamienitą rzecz, że to słuchanie i wzajemne zrozumienie uniemożliwia też nam brak empatii. Czyli jeżeli my, jako ludzie, nie okażemy sobie wzajemnie zrozumienia, czyli tej empatii, nie wczujemy się w uczucia i potrzeby drugiej osoby, ona nas nie usłyszy. I my możemy mówić do niej wielokrotnie i ona nas naprawdę nie usłyszy.
Posłuchajcie, moi drodzy, czy nie jest też tak, że my nadużywamy słów, to, że nie umiemy słuchać, ale też nadużywamy słów, nie znając dokładnie znaczenia tych słów, bo podam wam przykład. Zresztą rozmawialiśmy przed audycją. Mąż mówi do żony, używa jakiegoś słowa. Żona jest, no trudno mi znaleźć to słowo, prawda? Żona jest oburzona, dotknięta, zraniona tym słowem. Po pewnym czasie mówi mu, ale ty mi to powiedziałaś. On mówi, tak? Ale ja przecież nie miałem tego na myśli, co ty myślisz. Nie myślałem o tym, żeby ci to powiedzieć, używając tego słowa. Nie rozumiemy znaczenia słów, nie mamy wyobraźni, nie widzimy, że ktoś może odczytać to słowo. Słowa mają różne znaczenia, prawda?
Dokładnie.
Że ktoś może odczytać to znaczenie, którego my nie chcieliśmy przypisać do danego pojęcia.
Dlatego Marshall Rosenberg mówi, żeby pójść o krok dalej. Jeżeli rzeczywiście ten problem w komunikacji może wynikać z niezrozumienia, to najlepiej by było, gdyby ta druga strona po prostu dopytała, doszczegółowiła, wczuła się, zapytała. Wtedy idziemy krok dalej i ten krok powoduje, że zaczynamy ze sobą rozmawiać.
Ale wyobraźcie sobie taką sytuację problemową, nie konfliktową, tylko problemową, żeby ktoś, usłyszawszy bolesne dla siebie słowo, spokojnie dopytywał i tak dalej.
Pewnie tego się trzeba uczymy.
No właśnie.
Tego się uczymy.
Się tego, tak?
Tak.
Tak, przecież to jest bardzo trudne. A jak właśnie, przejdźmy teraz, czego się uczycie? Co jest ważne w komunikacji? Ja podrzucę takie pojęcie, które dla mnie jest podstawowe, bo wiem, że wy jesteście wyedukowani, ale ja też w pewnym zakresie. I chciałabym, żeby to nasze spotkanie przebiegało w określony sposób. Zobaczymy, czy nam się uda. Wydaje mi się, że podstawowym takim pojęciem, które jest ważne, podstawowym słowem, które jest ważne w komunikacji, to jest pokora. To jest widzenie siebie, znaczy właściwe rozumienie pokory. O, właśnie, jeżeli mówimy o pojęciu. Właściwe rozumienie pojęcia pokora. I teraz jak tę pokorę rozumiemy? Czy rozumiemy tak, jak rozumie się potocznie, że to ktoś taki właśnie łagodny, nikomu nie zagrażający, nie wypowiadający się. Czy
albo też czasem unijający się.
Unijający nawet, bo tak rozumiemy,
tak,
prawda?
Oczekujemy, że będziesz
się... pokorna jesteś, ktoś mówi, tak? Czy to albo czy pokora jest pokoru. Prawdą tak. o sobie? Czy to jest wiedza o sobie?
Tak, no my w tym rozumieniu dążymy do prawdy, do i właśnie rozumiemy pokorę jako prawda o sobie, autentyczność, obecność, tak, świadomość siebie. I od tego tak naprawdę zaczynamy naszą pracę. Jeśli ja wiem, kim jestem, tak.
Znam swoje dobre i złe właściwości. Tak?
Powiem tak, my nawet patrzymy na swoje cechy i staramy się ich nie określać, czy one są dobre czy złe, bo w jednej sytuacji ta sama cecha może być nazwana pozytywnym określeniem, a w innej negatywnym. Tutaj może przytoczę piękne słowa Korczaka, który mówi, zawsze jako dorosły się krząta, a dziecko się plącze, tak?
Jak dorosły się krząta, to dziecko
się plącze. Ta sama czynność może być nazwana pozytywnie albo negatywnie, tak? Dorosły żartuje, dziecko błaznuje, tak? Dorosły jest smutny, a dziecko skrzywione, tak? Dajemy sobie prawo jako dorosli.
Że jak bardzo różnie można oceniać te same zachowania.
Tak? I jeśli ja dociekam, dochodzę do prawdy, tak, staję w obecności, to nazywam tą cechę, a nie nazywam...
Nie oceniam jej.
Tak, nie oceniam jej. I to jest bardzo ważny element, tak? Stanąć w prawdzie.
Ale to... wydaje mi się, że możemy tak patrzeć, jeżeli rzeczywiście umiemy patrzeć na siebie. Pani Joanna?
Ja chciałam jeszcze tutaj dodać taką ważną rzecz, żeby faktycznie stanąć w prawdzie, to musimy sobie się bardzo przyjrzeć. Najpierw, co się we mnie w środku dzieje, czyli czego, co ja czuję i czego ja potrzebuję. I wtedy, jak zaczniemy od siebie, od środka, to analizować, to nasz stan, czyli nasze te uczucia i potrzeby, to wówczas możemy zobaczyć siebie, co tak naprawdę w nas się dzieje. I to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby wyjść do drugiej osoby. Bo jeżeli my sami nie wiemy, co czujemy, czego potrzebujemy, co się z nami teraz dzieje, to będzie nam bardzo trudno wyjść do kogoś i go zobaczyć, co on czuje i co on potrzebuje. Jakby są te różne ścieżki i jedna z nich, taka podstawowa, to jest właśnie ta, żebyśmy my sobie sami się przyglądali. Codziennie, w każdej chwili, jak są jakieś właśnie uczucia różne, czy radości, czy też smutku, czy przygnębienia, żebyśmy się zastanawiali, dlaczego tak się dzieje, co się wydarzyło, jaka moja potrzeba nie jest zaspokojona, tak?
I dziękuję tutaj, pani Joanno, tak.
Tutaj proszę. Pokorą jest właśnie spojrzenie na siebie, tak? Nie mówienie ty, oni, my, tylko ja. Z pokorą spoglądam w siebie, co we mnie jest. Nie?
Myślę tak, że nam nawet jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to pomaga nam też ten codzienny właściwie rachunek sumienia, który pod koniec dnia dobrze byłoby, żebyśmy sobie zrobili, żebyśmy jak gdyby tak podsumowali swój dzień, ale też jeżeli są rzeczy, które nas właśnie jakoś wytrąciły z dobrostanu albo z dobrego mniemania o sobie, żebyśmy spróbowali zobaczyć, co było jego przyczyną tego stanu, prawda? Skąd to się bierze? Tutaj pan, ja myślę, że to jest podstawa w budowaniu dobrych relacji, ale pan Krzysztof powiedział, użył tego słowa, którego bardzo często używamy, empatia, o tym patrzeniu na drugiego z łagodnością, prawda? Mógłby pan, panie Krzysztofie, jeszcze to pogłębić? Czy...
Patrzę, ja osobiście też uczę się i patrzę na inne osoby, ale także na siebie z empatią, ponieważ...
Od siebie się wychodzi, prawda?
Żebym ja mógł dać cokolwiek drugiemu człowiekowi, to ja muszę być w zgodzie ze sobą, ze swoimi uczuciami i potrzebami, ale także starać się spostrzegać, zobaczyć te uczucia, te potrzeby poprzez różne komunikaty, które otrzymuję od drugiego człowieka, o co on tak naprawdę mnie prosi i czego ode mnie oczekuje, co on by chciał. I te komunikaty naprawdę są czasami od komunikatów agresywnych, spokojnych, dynamicznych, krzyku, więc my w różnych tych słowach i w różnym ich sposobie wypowiadania musimy empatycznie znaleźć kontakt z tą drugą osobą, żeby zostać po prostu wysłuchanym, żeby samemu móc przekazać, czego chcemy i czego oczekujemy, żeby po prostu się porozumieć.
Tak.
Jakby kolejny krok po tym, to jest właśnie to, że my możemy dać empatię drugiemu człowiekowi. Jeżeli my wiemy, co się w nas dzieje, to wówczas możemy zobaczyć, co się dzieje po tej drugiej stronie. I możemy nawet komunikat, który jest krytyczny w stosunku do nas, zobaczyć na tej zasadzie, że ten człowiek dzieli się z nami z tym, co się w nim dzieje. Czyli nie odbierać to na siebie jako ataku, tylko zobaczyć to, że drugi człowiek mówi o swoim bólu, o tym, o swojej niezaspokojonej potrzebie. I wówczas wtedy możemy wejść w kontakt, nie atakując drugiej osoby.
Właśnie krytykę, czy słowa, które potocznie można by było nazwać...
Przechodzimy do krytyki, rozumiem, tak? Do tego, krytyką, co miało być celem można, głównym naszego spotkania.
Tak, można odebrać jako nóż w serce, tak? Jako słowa, które ranią. Mogę, słysząc takie słowa, obwiniać siebie, że coś tam, tak, bo to są słowa kierowane do mnie, więc mogę obwiniać siebie, że coś tam zrobiłam źle, tratatata, albo mogę obwiniać tego kogoś, jakim prawem on w ogóle mówi takie słowa, tak?
No na pewno trudno przyjmować to, słowa takie.
Tak, to są dwie ścieżki, o których Marshall mówi, że to są dwie drogi języka szakala, tak? Języka obwiniania, do których jesteśmy przyzwyczajeni właśnie kulturowo, tak? Jeśli słyszymy takie trudne słowa, no to bach, przeważnie idziemy w te dwie ścieżki, w jedną albo drugą. Jedna prowadzi do depresji, druga prowadzi do złych relacji i obwiniania, kłótni i tak dalej. Natomiast Marshall proponuje język serca, język żyrafy, tak? Język inny, właśnie empatii, tak? Empatii najpierw dla siebie, a potem dla tej drugiej osoby. Spojrzenia, że jeśli ta druga osoba przyszła do mnie z tym trudnym komunikatem, to ona tak naprawdę ma zaufanie, że ja usłyszę ten jej trudny komunikat. Czyli ona obdarowuje mnie czymś, co dla niej jest w tej chwili trudne. Ja ją mogę przyjąć jako dar, tak? Bo ktoś, kto nie ma nadziei, to nawet do mnie nie przyjdzie. I to jest coś niesamowitego, że właśnie ta druga osoba, ten trudny komunikat, to może być dla mnie darem.
Ale to, co powiedziałaś teraz, Madziu, to jest takie dość rewolucyjne, powiedziałabym, bo przecież zakłada, to co powiedziałaś, zakłada, że my mamy bardzo pozytywny stosunek do drugiego człowieka. Prawda?
Właśnie się tego uczymy. Tak,
bo przecież tak zwyczajnie w życiu jest, że jeżeli ktoś wypowiada jakąś ocenę krytyczną naszego zachowania, nas w całości może, to my myślimy sobie, on chciał mnie skrzywdzić. Tak, prawda? Tak. On jest zły, on jest gorszy ode mnie. Chce mi coś złego zrobić.
Mhm. No tutaj właśnie Marshall proponuje, żeby trudny komunikat przyjmować jako dar, nie tyle jako informację o mnie, do tego potem mogę dojść, ale najpierw jako informację o tym kimś, kto do mnie z tym komunikatem przychodzi, nie? Żeby jakby Dlatego jest tak ważne to trenowanie obecności, świadomości siebie. Jeśli ktoś do mnie przychodzi z czymś trudnym, tak, to ja chcę spojrzeć nawet najpierw na to, że on przeżywa trudne uczucia. I te trudne uczucia, przyszedł do mnie się z tym podzielić, i te trudne uczucia mówią o jego niezaspokojonych potrzebach. I on tak naprawdę przychodzi do mnie, bo ma nadzieję, że ja usłyszę te potrzeby i będę w stanie te potrzeby jakoś tak w tej relacji
usłyszeć. Albo ponazywać też tej osobie.
Dokładnie.
Znaczy, tu jest tak, mi się wydaje, że to bardzo pomaga w relacji to, że ja wiem, że ja to ja, a ta druga osoba to jest ona. I zawsze ktoś cokolwiek, nawet jak nie mówi, to mówi o sobie. Mówi o sobie, mówi o swoim bólu, nawet mówią, jakby nawet gdy komunikat nawet jest do nas jakby wysunięty, tak? Że
no tak,
coś ty zrobiłeś nie tak. Mm-hmm. Ale właśnie, żeby to bardzo jakby porządkuje też w naszym sercu, że każdy mówi z perspektywy siebie i mówi tak naprawdę o sobie, nawet jak to wybrzmiewa, że o mnie. I w tym momencie mamy taki moment, że możemy się zatrzymać. Tak? Jeżeli jesteśmy nastawieni w ten sposób, że ktoś mówi o mnie i ja odbieram to jako atak, to nie ma takiej, jest dużo trudniej zatrzymać się i usłyszeć drugiego człowieka. W momencie, kiedy ja mam taką pewność, że wiem, kim jestem, wiem, że przychodzi drugi człowiek, on mówi o czymś, mówi przede wszystkim o sobie, nawet jak to jest skierowane do mnie, ja mogę się wtedy zatrzymać i zobaczyć tą drugą osobę. To jest bardzo jakby istotne.
Pani Joanna i Madziu?
Tutaj jest kwestia brania odpowiedzialności za swoje uczucia, tak? A nie brania odpowiedzialności za cudze uczucia, tak?
Uczucia, słowa i tak dalej.
Uczucia w ogóle nie są przedmiotem grzechu, nie podlegają ocenie, tak? Jeśli ktoś ma trudne uczucia, okej, ja mogę je zobaczyć, nazwać i jest okej. On jest okej, bo ma trudne uczucia. On nie musi cały czas się uśmiechać, nie musi cały czas być radosny. Ma prawo do trudnych uczuć.
Żebyśmy nie weszli na taką płaszczyznę, że wszystko jest okej, bo nie wszystko, prawda? A może jakieś przykłady macie na tego rodzaju relacje w sytuacji krytyki?
Ja jestem mamą dwójki dzieci i ja słyszę, być może też ktoś miał podobne doświadczenie do mnie. Taki dla matki trudny komunikat od dziecka: nie lubię cię.
Dzieci czasami to wypowiadają.
Tak, i dosyć często. Lubię, nie lubię, tym językiem mówią.
Szczególnie jak mama czegoś wymaga, tak?
Tak, tak. I tu jest taki właśnie moment, żeby się zatrzymać, znaczy ja jako rodzic, i ja zastanawiam się, co się wydarzyło w moim dziecku, co ono czuje i jakie jego niezaspokojone potrzeby zostały w tym momencie, skoro mówi, że mnie nie lubi, że wymagam, ale czasami też czegoś
nie zauważyła mnie.
Dokładnie. Mhm. I to jest taka też dla mnie lampka, że jeżeli chodzi o ten kontakt, jeżeli ja go chcę mieć, to też taką uważność, że słyszę coś takiego, czyli coś się stało. Ono nie może, moje dziecko nie potrafi mi powiedzieć: mamo, ja bym chciał to czy tamto, bo jeszcze nie potrafi pewnych rzeczy nazywać.
A ty właśnie nie zauważyłaś tego i tak dalej.
Tak. On w skrócie mi powie: nie lubię cię po prostu. Tak? I tutaj jakby w tym momencie ja nie odbieram tego do siebie jako atak, tylko właśnie patrzę na to dziecko właśnie w taki sposób empatyczny i zastanawiam się, co się wydarzyło tak naprawdę w nim. I zaczynamy właśnie rozmawiać. A nie lubisz mnie, a co się stało, tak? I on mi mówi: a, bo ja bym chciał to i tamto, a nie zrobiłaś
bo ty
tego.
Ty zawsze, mamo, ode mnie tam coś właśnie wymagasz.
W takiej rozmowie, kiedy nazywam mu, mówię, co się wydarzyło, dochodzimy do takiego momentu, że mówi: tak, no chciałbym to i to, czy możemy to zrobić razem, i dochodzimy do porozumienia. Jest ten kontakt po prostu.
Bo zarówno dzieci, jak osoby dorosłe nie działają z intencją skrzywdzenia kogokolwiek. Marshall powiedział coś takiego, że ludzie działają tylko i wyłącznie dlatego w ten sposób, bo chcą zaspokoić swoją potrzebę, a nie do końca, tak jak dzieci, czy nawet my starsi, jeżeli nie wejrzymy w siebie, nie umiemy nawet powiedzieć, czego chcemy. I wtedy zaczynają się problemy w komunikacji, jeżeli dziecko tym bardziej, bo ono jeszcze nie wie, ale dorosły czasami też, dosyć często też nie wie, czego tak naprawdę oczekuje i czego chce. Dopiero rozmowa, wejrzenie w tą osobę empatyczne, nie zamknięcie się na nią powoduje, że ta druga strona też się zaczyna otwierać, nawet jeżeli pierwszym komunikatem, który do nas był krytyka. My powinniśmy, tak jakbyśmy się tego nie uczyli, albo odpowiedzieć atakiem na ten krytyczny komunikat, albo uciec, albo zacząć się bronić. A nie, my po prostu, ucząc się tej metody porozumienia bez przemocy, staramy się wejrzeć w drugiego człowieka, co on czuje w danym momencie i nawet zapytać, czy ty czujesz to i to? Aha, czujesz to i to, bo potrzebujesz na przykład czuć się bezpiecznie w tej chwili. On odpowiada, zaczyna odpowiadać tak, tak i zaczyna być pomiędzy nami nić porozumienia.
No to jest piękne, co mówicie, ale tak szczerze powiem, że to jest tak idealistyczne, że nie wiem,
no
czy
nie, no
to
nie.
Się udaje w
no
praktyce
nie. No to się udaje.
Zrealizować, bo myślę sobie, pan Krzysztof mówił, że nie wiemy czegoś, ktoś chce i tak dalej, czy my nie wiemy i tak dalej, a ja myślę sobie, my wiemy dokładnie. To oczywiście mówię, stwierdzę banalnie, my chcemy, żeby ten drugi człowiek był tak, jak my chcemy. Po prostu chcemy przykroić drugiego do swoich własnych potrzeb,
do swojego
własnego widzenia i to jest cały problem chyba w relacjach, prawda?
No tego nie możemy właśnie czynić i to jest cały problem, żeby w ten sposób nie postępować, bo dlaczego człowiek próbuje drugiego przysposobić na swoje podobieństwo? Ano dlatego, że jeżeli coś jest...
Ja cię kocham, chcę dla ciebie najlepiej. Czemu ty tak działasz? Ja bym chciała, żebyś ty, bo ja cię kocham przecież.
Ale jeżeli będę taki sam, to ten drugi człowiek poczuje się bezpiecznie. No tak, on jest taki sam, ja wiem, co mogę po nim oczekiwać, ja wiem, co on zrobi, ale życie takie nie jest. Każdy z nas jest różny i ten człowiek, który w pierwszym etapie będzie jak gdyby starał się nawet spełnić to dobro, będę taki sam, będę się starał.
Tak, on, w sposób on... naturalny kiedyś tak. musi...
I to
musi...
pęknie.
Tak, pęknąć.
Mhm. No też właśnie pytanie, jak przekazywać to, co jest we mnie, tej drugiej osobie, czyli właśnie jak mówić tak, żeby to było głębokie powiedzenie czegoś o sobie, a nie krytyka dla tej drugiej osoby, nie? Ja właśnie mogę wyrazić to też właśnie w języku żyrafy, tak? Słyszę te i te słowa, to mnie boli, to mnie smuci, bo zależy mi na przykład na współpracy. Ważne jest dla mnie, nie wiem, dotrzymywanie słowa, tak? Chciałabym, żebyśmy tutaj tworzyli jakieś porozumienie, tak? Ład, żeby wszystko szło z jakąś lekkością. No i wtedy to zupełnie inaczej brzmi dla tej osoby, nie? Albo no, dla mnie ważna jest wiara i chciałabym, tak, z tego powodu, żebyś ty też zobaczyła wartość tej wiary, tak, a nie jako musisz, nie wiem, chodzić do kościoła, nie?
Ja powiem z taką osobistą doświadczenie, to dlatego powiedziałam panu Krzysztofowi, że chcemy, żeby druga osoba była taka, jak my sobie właśnie myślimy, marzymy, jak chcemy. Ja często w życzeniach komuś mówię, nie zmieniaj się. I ta osoba nawet mówi, jak to nie zmieniaj się? Jak to? Wszyscy mi mówią, że mam to i to fatalnie, że mam się zmienić, a ty mi mówisz, nie zmieniaj się. Sobie myślę, tak, nie jestem w bliskiej relacji takiej z tym człowiekiem, to może rzeczywiście łatwo mi powiedzieć, nie zmieniaj się, ale jeżeli usłyszałaby to żona tego człowieka, pomyślałaby sobie, co ty gadasz, czy ty wiesz, jaki on jest? Prawda?
Marshall Rosenberg na jednym z warsztatów nawet powiedział, bo padło pytanie z sali i pytanie dotyczyło tego, jak my możemy zmieniać innych ludzi tą metodą. I Marshall powiedział wtedy bardzo zdecydowanie i ostro, to nie jest metoda, która służy do zmieniania innych ludzi. To nie jest ta metoda, bo to nie jest... Można oczywiście tej metody użyć jako manipulacji, bo tak można zrobić, ale to jest metoda, żeby zacząć najpierw pracować nad sobą i umieć odczytać innego człowieka.
Mhm. To jest też właśnie bardzo ważne, że jakby tutaj takie zobaczenie tego, że coś, co się dzieje, jest powiedzmy dla mnie krzywdą, że ja mam bunt, protest wobec tej sytuacji, tego zdarzenia. Natomiast zobaczenie sprawcy tego zdarzenia w oderwaniu, tak? Bo ten człowiek wykonał jakiś tam gest, czyn, powiedział jakieś słowa nie przeciwko mnie, tylko dla zaspokojenia swojej potrzeby, tak? Czyli jeśli nawet zaistniała krzywda, czy sytuacja, którą ja odebrałam jako krzywda w tym momencie, to dając mu komunikat o mnie, że to się we mnie zadziało, daje mu tak naprawdę szansę przeproszenia, głębokiego zrozumienia, usłyszenia moich potrzeb, odpowiedzenia na nie. I to nie jest wymuszanie przeproszenia, to nie jest wymuszanie winy, tak? Tylko to jest szansa dobrego spotkania, nie? To jest dla mnie no, niesamowita rzecz, że tam może nastąpić naprawienie krzywdy, nie?
Moi drodzy, jest już 13:35, mówię do moich gości w studiu, ale też do Państwa radiosłuchaczy. Oddamy zaraz głos naszym radiosłuchaczom, jeżeli Państwo zechcą z nami rozmawiać. Przypomnę, że mówimy o relacjach, o przyjmowaniu krytyki, czy o krytykowaniu, czy ocenianiu. W studiu jest pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta, pani Joanna Zapart oraz pan Krzysztof Jankowski. Jeżeli państwo zechcą rozmawiać z nami, to podaję telefony 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48-56 to numer kierunkowy 655-23-33, 655-23-66, a z USA i Kanady 011-48-56 już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo?
Witam serdecznie, pozdrawiam, Bogumiła z Lublina.
Witamy Pani Bogumiło.
Bardzo, bardzo dziękuję za taki temat. Uważam, że to powinna być cała seria takich...
No po prostu relacji bycia z drugim człowiekiem powinniśmy się uczyć od dzieciństwa, a tego nie robimy pewnie.
Tak, to są nasze braki i właśnie, no tak jest niestety, inny temperament u człowieka, to inna ta osobowość, której na tym się po prostu nie znamy. No powiem, że mógłby to być dar od Boga, żeby tak potrafić robić, bo ja to tak wszystko tłumaczę, ale tak się bardzo ranimy, tak się nie rozumiemy i no też mam świadomość, że człowiek poraniony, powiedzmy, który nie idzie tak bliżej Boga, właśnie wtedy jest ten większy konflikt między jedną osobą a drugą. Tak to tłumaczę. I poraniony rani. I wtedy jest ten problem tego przyjęcia. Czy to jest, można powiedzieć, że to jest cierpienie, że to jest moja pokuta, droga krzyżowa, bo to się czasami robi bardzo trudne. No tym bardziej i z wiekiem. Im wiek jest posunięty do przodu, to jest coraz trudniej, bo coraz mniej jest tej cierpliwości, tych umiejętności. Także dzięki bardzo za to wszystko i tyle mogłam powiedzieć.
Dziękujemy pani bardzo. Co moi goście w studiu na ten telefon? Tak? Ktoś chce się odnieść?
Nadzie? To ja się odniosę tak, że to w jakimś sensie jest też mój wybór, że ja te słowa przyjmuję, tak, jeśli ktoś mnie rani i ja nie potrafię powiedzieć, tak, nie nauczyłam się powiedzieć, że to mnie rani, ta osoba nie ma szansy usłyszeć, więc rani dalej i to się nakręca przez lata, tak. tutaj właśnie na tych różnych warsztatach się uczymy i widzimy, że no wiek nie gra roli. Nawet osoby w wieku 70 lat
właśnie,
potrafią
ale
przyjść.
Jakie osoby przychodzą na warsztaty? Bo wy tu wszyscy jesteście młodymi ludźmi. Ja rozumiem, że teraz są różne sposoby, metody, techniki. No, natomiast pani, która telefonowała, ma jakiś bagaż doświadczeń i nie pójdzie
to
na
jest
warsztaty.
Dla każdego, dla każdej osoby w różnym wieku, chcę powiedzieć o doświadczeniu, kiedy na warsztat przyszła osoba po 70 roku życia i przez 4 miesiące zmieniła swoje bardzo trudne życie, trudne relacje w małżeństwie.
Proszę szukać takich miejsc, które mogą pomóc.
Choćby czytanie książek, szukanie tego, że tak, nie, jeśli nie ma we mnie zgody na to, żeby ktoś mnie krzywdził, tak, cały czas, to ja chcę wyjść z tej sytuacji.
Muszę znaleźć sposób.
Dokładnie.
Tak? Komunikacji z tym człowiekiem.
A od jakiego wieku są turnusy dla rodzin, gdzie przyjeżdżają małe dzieci i małe dzieci, tak, w ogrodzie dla dzieci, w różnych relacjach naturalnie uczą się tego języka żyrafy, tak. Widzimy, że ten język po prostu mają w sobie, a fajnie, jeśli rodzice się w tym czasie uczą, żeby nie zabijać tego języka,
tak.
Nie?
Mhm. Więc już jest... odbieramy następny telefon. Dziękuję, Madziu. Słuchamy. Halo?
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi słuchaczka z Lubelskiego.
Witamy panią.
Ja chciałam powiedzieć odnośnie relacji. W mojej rodzinie właśnie są chore relacje. Może nie będę się umiała tak wysłowić, ale są chore relacje z mojej strony i z męża strony. Ja to odczuwam. Mam rozeznanie. Wiem, od kogo emanuje takie ciepło, a od kogo ta negatywna energia. I jak ja mam się w stosunku, na przykład wiem, że moja na przykład siostra też ma różne problemy i swoje rodziny i ja to odczuwam, że ona też swoje problemy po prostu jakoś czuje, że ona na mnie to wszystko zwala. I ze strony męża tak samo jest. I od siostry męża i od szwagra, od siostry męża też. I od brata męża też czuję te swoje też niedogodności, tak jakby one na mnie to zwalają. Jak ja mam to rozumieć? Czy ja mam z nimi odnosić się, no nie wiem, niektóry ksiądz mi mówi, że żebym nie wchodziła właśnie w dialog z tymi osobami. Bo ja po prostu cierpię i teraz robiłam sobie badanie. Badanie wyszło nie tak. Idę we wtorek do lekarza. I jak ja mam z tymi osobami, na przykład mam brata, blisko mnie mieszka, też mój brat rodzony też różne rzeczy mi takie robi. Później ja cierpię też. I
proszę pani, halo, czy pani mieszka w mieście, czy na wsi? Czy...
Na wsi.
Ach, na wsi. Bo koniecznie pani powinna poszukać pomocy dla siebie, myślę. To, co powiedział pani ksiądz, to jest bardzo, bardzo wydaje mi się mądre, z tym, że to my nie znamy dokładnie pani sytuacji domowej i trudno, na antenie nie będziemy tutaj rozstrzygać, ale na pewno ważny jest dystans, bo myślę, że ksiądz chciał to pani przekazać. Dystans większy do tego, co pani słyszy, nie wchodzenie w relacje słowne, nie emocjonowanie się.
To znaczy, proszę, ksiądz bardzo, też Madzie zaproponował strategię na ten dystans w formie braku kontaktu. Tak. Natomiast jeśli...
Że to jest pewnie niewykonalne, bo...
To znaczy, no czasem jest wykonalne, bo czasem się po prostu relacje zrywa. Natomiast to jest jedna też z trudnych strategii. My uczymy się na tych naszych różnych warsztatach brać odpowiedzialność za swoje uczucia
siebie,
i nie brać odpowiedzialności odpowiedzialności za cudze uczucia. Czyli ktoś, brat może mieć trudne uczucia, ale on, ja nie muszę ich brać na siebie. Nawet jak on mi je zrzuca, to ja mogę wysłuchać, ale nie przyjmować tego na siebie. I to jest Madziu, wypracowanie to, tego dystansu.
Tak, tylko pani by musiała... Znaczy nie bardzo wierzę w powodzenie takiej naszej rady, przyjęciu nawet naszej rady. Pani by musiała mieć wsparcie kogoś,
tak,
prawda?
Oczywiście, no tutaj pani
kogoś wsparcie, żeby pani wiedziała, osoby, że to, tak, co pani jak gdyby prezentuje wobec tych swoich najbliższych osób, że to nie jest egocentryzm, bo na pewno będą pani tak, takie komunikaty przekazywać, prawda? Żeby myślę, że pani mówi, że zdrowie zaczęło pani szwankować. Myślę, że teraz to ważne, żeby skupić się na swoim zdrowiu, na swoim dobrostanie, na wyciszyć się i skupić się na obserwacji siebie, swojego zdrowia, ale swoich uczuć też, proszę Madziu.
Bo... To znaczy może też u Marszala Rosenberga jest coś takiego, że w ogóle nie udzielamy rad, tak? To pani sama, patrząc na swoje życie, jest w stanie, jeśli zobaczy swoje potrzeby i swoje uczucia, to potem jest w stanie znaleźć sobie właśnie strategię na zaspokojenie
tego. Madziu, nie udzielamy rad, pani prosi prosi pani o jakąś wskazówkę i dobrze byłoby, żebyśmy chociaż jakieś światło pokazali pani. Można się odnosić do Marszala Rosenberga i tak dalej, do tych doświadczeń strategów relacji, prawda? Bo to są uznane na świecie osoby, ale ktoś żyje tu i teraz, w określonych warunkach. I teraz, co poradzić tej pani? Ja powiedziałabym, skupić się na sobie, na swoich uczuciach, na swoim zdrowiu. Być może, że to będzie taki...
Nauczyć się nie przyjmować odpowiedzialności za uczucia innych.
Tak, dobry czas na zajęcie się sobą. To, że pani, nawet rodzina będzie wiedziała, że pani musi się zająć zdrowiem swoim. I być może, że wyciszy też rodzina swoją jak gdyby taką agresję wobec pani. No miejmy nadzieję. A w ogóle to zachęcamy panią, żeby pani znalazła może w najbliższym mieście, może kogo, jakąś poradnię, może psychologów chrześcijańskich. Ja przepraszam, że tak dużo mówię, ale wyobrażam sobie osoby, które są gdzieś osamotnione zupełnie i na które inne osoby zrzucają wszystkie swoje negatywne emocje. Jak to można być przytłoczonym tym? Wszystkiego najlepszego pani życzymy i proszę szukać dla siebie pomocy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słuchaczka z Małopolski, Aldona. Właśnie ja w odpowiedzi tej pani, która przed momentem, właśnie tak serce mi zabiło, że muszę zadzwonić i modliłam się do Ducha Świętego i tak się mi udało i chwała Panu. I właśnie chcę jej powiedzieć, że ja różne tak samo miałam, różne przeboje całe życie. Jestem wdową 18 lat, siódemką dzieci, no już wnuków mam 19, ale chcę do rzeczy właśnie. I też miałam takie sytuacje, gdzie wszyscy z rodziny mi bardzo dokuczali w ogóle. I co? Ja błagałam Pana Boga, prosiłam, Panie Jezu, daj Ty jakiś znak, daj łaskę i za nich zawsze się modliłam, pomimo zranień, płaczu, krzyku, lamentu do Pana Boga, Panie Boże, nie wytrzymam, daj mi siły. I więc co? I Pan znalazł drogę, znalazł. Okazało się również, że miałam badania mammograficzne i okazało się, że mam guza. I co? I w tym momencie co? No szok, wiadomo, Panie Boże, ale w Twoje ręce wszystko daj. I pierwszy moment, co zrobiłam, to dzwonię do tych, którzy mnie najbardziej ranili. I dzwonię i mówię tak, no szczęść Boże, mówię im i słuchaj, mam tak i tak. No byłam na badaniach, wyszedł mi taki wynik. Proszę Was o modlitwę. I mówię pani i wszystkim słuchaczom, to diametralnie zmieniło o 180 stopni wszystko. Wszyscy ci, co mnie najbardziej ranili, najbardziej. Oni zaczęli się dowiadywać, modlić za mną i troszczyli cały czas. I także te relacje, które trwały, te zranienia przez lata, potrafią cały czas się odwracać ku dobremu. I proszę, ale ja tak w każdej sytuacji zawsze się modlę, mszę święte, intencje za nich i ciągle. I prosiłam Boga i proszę, żeby dał mi, żebym ja się nie poddała, bo to wszystkie, ja nie jestem, jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem teologiem, nie jestem żadnych takich, a i też co jest ważne, żeby należeć do jakiejś wspólnoty. Ja właśnie od 22 lat należę do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. I właśnie w tym momencie, kiedy takie moje życie dawniej się toczyło też z ranienia, właśnie błagałam o modlitwę wspólnoty Ojca Opiekuna, o przebaczenie, żeby mnie Pan obdarzył łaską przebaczenia. To jest bardzo trudne, bo człowiek cierpi, ale i też zdaje sobie sprawę, że tamta osoba, ona nie jest blisko Pana Boga, że nam dali ten dar, nie osądzam, Boże, ale że ja mam ten dar, że zrozumie to, że cierpię ja i ktoś też cierpi. I też się staram nikomu nie odpłacać. Jeżeli mnie ktoś zrani, to proszę, błagam Pana, żeby jakiś znak, jakiś coś i żeby z tą osobą, żeby jakiś kontakt, żeby coś. Pan naprawdę, Pan tak działa, Maryja, tak samo.
Bardzo Pani dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. To bardzo piękna.
To następny temat właśnie, tak. Przebaczenia, tak?
Oczywiście.
Jeśli też...
To Pani tutaj dotknęła też tego, że dobrze, żeby ta osoba nie była sama. Pani jest we wspólnocie, o tyle łatwiej. Tej Pani, która poprzednio telefonowała właśnie, prosiliśmy, żeby znalazła kogoś. Kogoś, kto byłby przy niej. I to dobry sposób. Powiedzenie tym osobom, wiecie, ja, moje zdrowie szwankuje. Pomódźcie się za mnie. Być może, że to będzie szok, taka prośba dla tych osób, które były agresywne wobec Pani. Prawda?
Ale tu jeszcze jest jedna kwestia przebaczenia. I jeśli ja spojrzę na osobę, która mnie skrzywdziła w ten sposób, że ta osoba zrobiła to nie w celu skrzywdzenia mnie, tak? Nie było to złośliwe, tylko ona wyraziła swoje potrzeby w sposób tragiczny, tak? Bo nie umiała w języku żyrafy, tylko wyraziła to właśnie w jakimś tam, tak? To ja mogę zobaczyć, że ona ma nieumiejętność i wtedy jest mi łatwiej przebaczyć, tak? Bo ona nie potrafi, niż właśnie obwiniać, tak?
Tak, tylko ja znowu będę tutaj takim adwokatem osób, które, radiosłuchacze, kto słyszał o języku żyrafy, zresztą tu nawet nie ma co się przywiązywać do tych, do tych pojęć, prawda? I do autorów. Ważne chyba jest to zobaczenie siebie, że ja mam problemy i jeżeli ta druga osoba jest taka agresywna, to ona też chyba ma problemy, tak? To takie prosta sprawa. I to, co pani, która telefonowała teraz,
tak? Nie potrafi tego wyrazić inaczej.
Modlitwa za drugą osobę, za tych krzywdzicieli, która nas bardzo dużo uczy, prawda? Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Zofia Klęborka.
Witamy Pani Zofio.
Właściwie przed tą audycją nawet nie wiedziałam, jaki będzie temat. Myślałam o tym, jak wiele jest niezgody, nieprzebaczenia, jakiegoś nieumiejętności darowania krzywd. I myślałam o tym, żeby w jakiś sposób dotrzeć do biskupów, z jakąś odezwą wystąpili w kościele, żeby naprawdę osoby, również ja, będące w kościele, zastanowiły się nad swoją postawą wobec słów przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Moja wina, bo wypowiadamy to w pacierzu, wypowiadamy to wobec Pana Boga Eucharystycznego w kościele. A sama doświadczam w rodzinie i też wielu moich przyjaciół dzieli się właśnie bólem, który jest w rodzinach. I to nie tylko w mojej, ale w wielu rodzinach. Właśnie nieumiejętności przebaczenia, niechęci przebaczenia. Jest prośba o modlitwę, jest prośba o rozmowę. I niestety tego zła widzę, że coraz więcej. myślałam właśnie przed pójściem na Eucharystię, że dobrze by było, gdyby wielebni biskupi odezwali się może jakimś listem, jakąś mową w kościele, żebyśmy rzeczywiście, wchodząc do kościoła, zastanowili się, czy mamy komuś coś do przebaczenia, czy nie mamy. I dopiero wtedy przeszli przez drzwi kościoła, bo to, co ma dzisiaj miejsce, to jest straszne. Ja kiedyś przyklęknęłam do krat konfesjonału, prosiłam, znaczy do sakramentu pokuty. I pierwsze, co usłyszałam od młodego kapłana, czy gniewasz się z kimś? Byłam zaskoczona. Takie słowa. I zaczynam dalej, już formułę modlitwy przed spowiedzią, a kapłan mówi, zaczekaj, zaczekaj. Czy gniewasz się z kimś? Powiedziałam, że nie. No bo wtedy spowiedź dalsza nie miałaby sensu.
Tak, i ci najpierw pojednaj się, tak?
Więc, ale z drugiej strony... Naprawdę, proszę
państwa... Gniewajcie się, a nie grzeszcie.
To, co jest dzisiaj w środowiskach, no to jest straszne. Naprawdę straszne.
Proszę pani, bardzo dziękujemy pani za taki, myślę, ważny głos.
Natomiast ja bym tutaj dwa słowa. Jest też cytat, gniewajcie się, a nie grzeszcie. Gniew jako uczucie nie podlega osądowi moralnemu. Natomiast czyny, które wynikają z tego gniewu, moje myśli, które wynikają z tego gniewu, dopiero mogą podlegać osądowi.
Tak, Madziu, ty fachowo to rozróżniasz, natomiast dla ludzi jest to oczywiste. Nie przebaczyć, to znaczy mam jakiś uraz, ból w stosunku do... czuję, że ten drugi człowiek jest moim wrogiem i tak dalej. Tak chyba zwyczajnie.
Ale przebaczenie też jest długim procesem.
Tak,
nie, na pewno.
Nie będziemy dzisiaj o tym mówili, bo to jest... Na temat przebaczenia mówiliśmy już wielokrotnie i nie tylko w tych audycjach, ale w Radiu Maria dużo mówimy o przebaczeniu. Ale pani mówiła o odezwie biskupów i tak dalej. A ja myślę sobie tak, gdybyśmy z jakąś uwagą odmawiali modlitwę pańską, z uwagą, to ona będzie nas uczyła, prawda? Ona będzie nas uczyła i to myślę, ja tak wyobrażam sobie, nie potrzeba mi odezwy specjalnej, bo za każdym razem odmawiając Ojcze Nasz, za każdym razem to słowo i odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym, to słowo, te sformułowania we mnie to uderza.
Tak, prawda? Matka Teresa mówiła, żeby zacząć naprawiać Kościół od siebie. Jeśli od ja siebie, naprawię tak. siebie, to... polepsza się sytuacja.
Odezwami. Na pewno też jest, teraz będzie okres Adwentu, będziemy mieli rekolekcje. Na pewno warto korzystać z tych, tych różnych wskazówek, które usłyszymy. Już ojcze, jeżeli jeszcze... ojciec nie odebrał telefonu, to nie będziemy już rozmawiać. Już mamy koniec audycji.
Także ja bym chciała jeszcze powiedzieć, tak? że ważną taką rzeczą dla mnie w tym trenowaniu tej komunikacji empatycznej jest to, żeby zabliźniać rany, a nie szukać winnego w tym właśnie naprawianiu krzywd, w tym procesie, tak, dochodzenia do przebaczenia i tak dalej. Ale jest też drugi bardzo ważny proces, o którym tutaj w ogóle nie powiedzieliśmy, a mianowicie zobaczenie dobra, jak umieć wyrazić podziękowanie za, i to głębokie, niezwykłe dziękuję, tylko głęboko docenienie tego dobra, które się zadziało, zauważenie, tak? Spojrzenie, że właśnie drugi człowiek jest dla mnie bogactwem, jest darem od Boga.
To pani, która telefonowała i mówiła o tym, że prosi o modlitwę, zobaczyła dobro w tych drugich, w tych osobach, które ją jakoś krzywdziły, zobaczyła potencjał.
Wyraziła dobra. Prośbę
tak,
do nich,
i wyraziła prośbę, to jest zobaczenie pozytywne tej drugiej osoby, prawda?
Tak.
To mówiła pani Elżbieta Magdalena Jurzysta, a pani Joanna, proszę na koniec, jakie słowo? Można chociaż pozdrowienie wypowiedzieć.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zachęcam też do lektury
książek.
Książek
to, co powiesz, może zmienić życie.
Tak.
Zmienić świat.
Cztery, jakby to też nie poruszyliśmy bardzo wiele tematów, tylko to jest dosłownie...
podstawowa książka Porozumienie bez przemocy.
Bez przemocy, gdzie właśnie tam jest, są cztery jakby kroki do kontaktu i to też jakby dużo łatwiej nam będzie między sobą rozmawiać i siebie też przede wszystkim rozumieć.
Znacie te kroki cztery? To wymieńcie je chociaż szybko.
Tak. To jest obserwacja, uczucie, potrzeba i prośba.
O proszę, jak pięknie. I pan Krzysztof?
No na koniec ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że na pewno w oparciu o wiarę spoglądajmy wewnątrz siebie. Właśnie patrzmy, obserwujmy, co jest w nas w środku, jakie to rodzi w nas uczucia, jakie my mamy potrzeby i wyrażamy prośby, aby wzbogacać swoje życie wzajemnie.
Dziękuję bardzo. Ja na koniec powiem to, co już tu mówiliśmy cały czas, że spotkanie siebie samego w prawdzie daje możliwość tak naprawdę spotkania drugiego człowieka. Innej drogi nie ma.
I ja jeszcze może dwa słowa, bo w Toruniu w tej chwili są trzy grupy ćwiczące tą komunikację z tygodnia na tydzień, ale
to
są
powiedz,
też...
kiedy można do was się zgłosić?
To znaczy w tej chwili trwają i dopiero od stycznia może będą jakieś następne, ale można wejść na stronę Przystań M i tam będą informacje. Natomiast właśnie odbywają się warsztaty w Ciechocinku, odbywają się, planowane jest...
Poprzez, Madziu, ponieważ musimy kończyć, poprzez kontakt ze stroną internetową można znaleźć informacje.
Będą grupy w Krakowie, będzie w Łodzi, będzie w Bydgoszczy, więc można ewentualnie szukać.
Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy państwo. Dziękuję państwu za uwagę, za telefony wszystkie ojcu Piotrowi, za realizację programu. I dziękuję serdecznie moim gościom dzisiejszym, pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta, pani Joanna Zapart i pan Krzysztof Jankowski. Rozmawialiśmy tak najogólniej mówiąc o relacjach, a za tydzień, jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy mówić na temat wolontariatu. Serdecznie państwa zapraszam, a na cały tydzień wszystkiego co najlepsze, szczęść Boże i myślmy o sobie nawzajem i przede wszystkim słuchajmy siebie, słuchajmy, patrzmy na siebie życzliwością. Szczęść Boże, żegna się Barbara Mamot.